Słuchają Państwo programu Supermocne na antenie Radia Poznań, a teraz czas na kolejną część rozmowy z artystką i rzeźbiarką Martyną Pająk. Dzisiaj, jeśli chodzi o te rzeźby, to już nie są ani zwierzęta, choć ten motyw kobiety się przewija. Mówimy tutaj o sztuce współczesnej.
To nie są prace figuratywne, tak jakbyśmy powiedzieli, ale z figuracji wychodzące. Zobaczymy tam ciało, zobaczymy tam intuicję i emocje i... Mam nadzieję, życie i ruch, ale rzeczywiście nie jest to bezpośrednie takie odwzorowanie tak fragmentów ciała.
Czy ten pierwszy wyjazd do Japonii mocno sprofilował też pani styl?
Z pewnością miał na mnie duży wpływ ten minimalizm i czystość formy. My tak mówimy skrótowo oczywiście, ale to dla mnie było bardzo poruszające. Ja znałam tą sztukę z reprodukcji, ale to zderzenie z realnym i ze skalą przede wszystkim obiektów, architektury, samych miast, tego jak one rzeczywiście wyglądają, to do mnie głęboko przemówiło, tak.
Całkiem niedawno Muzeum Narodowe w Gdańsku kupiło pani rzeźbę. Jaka rzeźba tam powędrowała? Jaką rzeźbę zobaczymy w Gdańsku?
Tak, Muzeum Gdańskie zakupiło ode mnie taką pracę, którą zrealizowałam dość wcześnie. I to jest tors kobiecy, więc tam jeszcze ta figura jest taka mocno czytelna. Ona jest w takiej dynamicznej pozie i tam dla mnie było istotna była zabawa materiałem, w sensie tego tworzywa, z którego odlewałam pracę. Ona jest taka bardzo bliska skórze, strukturze ciała. Ja bardzo lubię takie eksperymenty, takie poszukiwania też materiałowe. Dla mnie wszystko w rzeźbie jest znaczące. Od formy oczywiście, materiału, ale też tytuł jest dla mnie bardzo ważny.
Ten tytuł nakierunkowuje.
Tak.
A czy artyście łatwo jest się rozstać ze swoim dziełem i na przykład je sprzedać?
No mi nie. Nie jest to łatwe. To są różne sytuacje, dlatego że czasami sprzedaję pracę do kolekcji prywatnych i czasami te osoby znam bardziej, czasami nie znam ich w ogóle, jeżeli to jest sytuacja związana z domem aukcyjnym. I to jest trudny moment. Inaczej jest w przypadku rzeźb, które robię do przestrzeni publicznej, bo wtedy...
Może pani sobie pójść, kiedy tak. pani chce i ją sobie obejrzeć.
Tak, ale nawet właściwie bardziej myślę o tym, że ona będzie oglądana przez wiele osób. I to jest dla mnie zupełnie inny rodzaj sytuacji. Po prostu. Nawet właściwie nie myślę o tym, że ja będę ją odwiedzać, chociaż to się zdarza i bardzo to są takie dla mnie miłe sytuacje, że ona żyje poza mną w innym miejscu, ale ma kontakt z taką szeroką publicznością. To jest bardzo fajne doświadczenie.
A gdzie zobaczymy pani rzeźby, jeśli chodzi o tę właśnie przestrzeń publiczną?
W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tam realizowałam pierwszą taką dużą pracę w przestrzeni publicznej. To dla mnie było bardzo ubogacające doświadczenie na wielu poziomach. A druga praca jest w Olsztynie, w Olsztyńskim Muzeum w Zamku. Również to jest Muzeum Narodowe.
W Poznaniu jeszcze nie ma?
Jeszcze nie ma, ale być może się pojawi.
Tak? Są takie plany?
Są takie plany, tak, powiedzmy.
Rozumiem, że szczegółów jeszcze nie chce pani zdradzać.
Nie chcę, tak. Ale z pewnością, jak taka sytuacja się będzie już działa, to będę to ogłaszać z przyjemnością.
I na pewno o tym usłyszymy. Jeśli chodzi o pani plany na najbliższe lata, to jakie one są? Co planuje rzeźbiarka? Jak to można zaplanować?
No właśnie, to są takie wielotorowe działania. Właśnie, bardzo chciałabym zrobić realizację do przestrzeni publicznej, bo ja po takich większych pracach potrzebuję trochę oddechu, trochę się zdystansować i nabrać siły i one wracają i mam już w sobie tą energię, żeby coś większego stworzyć. Robię też pracę, tak zwane prace własne, ja sobie je tak nazywam, czyli prace, które po prostu do mnie przychodzą i chcę je zrealizować bez konkretnego założenia, że one są dla kogoś, na coś, jakby na jakieś konkretne wydarzenie.
To jest takie wrażenie, że trafia panią ta inspiracja jak grom z jasnego nieba?
Można tak to nazwać, tak, tak. One po prostu za mną chodzą, czy do mnie przychodzą i ja sobie je trochę magazynuję w środku, potem zaczynam ten etap szkicowania, myślenia, stresowania się, zmiany, powrotu. Tak, to jest nerwowy etap wewnętrzny. I później przechodzę do realizacji. Teraz mam taki moment, że właściwie pracuję nad kilkoma rzeźbami. Część jeszcze w głowie, a część już w materii. No są przede mną też jakieś plany wystawowe, na które się bardzo cieszę. To w ogóle jest rzeźbą tak, że ta praca jest procesem bardzo rozciągniętym w czasie. Że zrealizowanie rzeźby często, jeżeli mówimy o takich tradycyjnych technikach, które mi są bardzo bliskie, od momentu, no właśnie tego pierwszego pomysłu do realizacji mijają często, jak nie tygodnie, miesiące. Czasami zdarza się, że to są nawet lata.
Jak wygląda pani pracownia w takim razie? U nas to jest jakieś wielkie pomieszczenie, w różnych kącikach stoją różne rozpoczęte już rzeźby?
Teraz dysponuję taką mniejszą przestrzenią. To się czasami zmienia ze względu na jakieś takie sytuacje życiowe. Ale teraz myślę, że właściwie tak. Mam jedną przestrzeń, w której pracuję, w drugiej magazynuję pracę, bo to jest kolejny temat rzeźbiarski. Właściwie nie ograniczam się do tylko jednej przestrzeni. Ale tak, mam takie miejsce, w którym pracuję i nad rzeźbami, które wymagają kawaletów, czyli takich powiedzmy specjalnych stołów rzeźbiarskich, obrotowych do pracy. Ale też często pracuję w płaskorzeźbie, więc to zazwyczaj mam kilka prac, które realizuję.
A jakbyśmy weszły teraz do pani magazynu i przeniosły się do tego magazynu, to jakie rzeźby tam zobaczymy? One są wielkie, gigantyczne, ogromne, mojego wzrostu, pani wzrostu.
Akurat w magazynie mam teraz na wierzchu prace, które realizowałam w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach sympozjów dwóch, na których byłam. One były pokazywane tam w przestrzeni parkowej i tak, one są takiej większej skali.
To więc one musiały wrócić z panią busem jakimś dużym.
One po latach ekspozycji wróciły do mnie, tak, busem, dokładnie.
Takie małe też jakieś prace znajdziemy, czy raczej woli pani skalę?
Teraz pracuję w bardzo różnych skalach. Przez długi czas myślę, że towarzyszyła mi taka skala, powiedziałabym, że to jest średnia forma, taka, którą byłabym w stanie objąć, jakoś byłaby taka bardziej bliska ciału. A teraz się to zmieniło. Teraz myślę o dużych skalach, ale też myślę o bardzo, bardzo małych. I jest to dla mnie zaskakujące, że to się zmienia i że ten język rzeźby jest tak żywy, że wydawało mi się, że już jestem jakby przypisana do jakiejś skali, a jednak jest to zmienne.
Jeśli chodzi o materiał, z którego pani tworzy, taki ten ulubiony, albo ten, który jest tym szkieletem, podstawą, to glina, o której wspominała pani na początku.
Tak, tak, tak.
Jakie umiejętności trzeba mieć, żeby nadać tej glinie taki kształt dokładnie? Ktokolwiek miał w życiu okazję dotykać zimnej gliny, wie, że uformowanie z tego takiego kształtu, jaki siedzi nam w głowie, nie jest najprostszą rzeczą.
Powiedziałabym, że to wymaga wiele cierpliwości i determinacji, że to są umiejętności czy cechy, które należy posiadać, bo to po prostu wiąże się z dużą ilością godzin, prób nieudanych i takich, które mogą zrazić, ale no warto się oczywiście nie poddawać i działać. Te umiejętności, one naprawdę wyrabiają się z czasem, to połączenie między okiem, ręką, wyobraźnią.
Siłą nacisku.
Tak, tak. To są takie umiejętności, powiedzmy, manualne, praktyczne, ale to dopiero początek, moim zdaniem.
A rzeźbi pani w rękawiczkach, czy bez?
Raczej bez, bo bardzo lubię dotyk gliny i on jest bliski. W rękawiczkach raczej tylko wtedy, kiedy po prostu się skaleczę i mam rekonwalescencję krótką.
A to niszczy dłonie? Dobrze myślę o tym, tak intuicyjnie, że rzeźbiarstwo w glinie gołymi dłońmi może być bolesnym procesem?
Wydaje mi się, że nie, ale ja też mam tak już opracowaną strategię działania, czyli pracuję, a później muszę te ręce zabezpieczać, kremować i tak dalej, więc to dla mnie już nie, ale myślę, że to też wynika po prostu z jakby uodpornienia się na to.
Początek tej pracy to faktycznie było takie wypracowanie tego swojego systemu, który pozwoli pani narzędzia pracy tak naprawdę zabezpieczyć.
Tak, tak. Też dłonie się zmieniają. Ja to obserwuję. Pamiętam, jak byłam w liceum i widziałam dłonie rzeźbiarek i rzeźbiarzy, to przyglądałam im się po prostu z wielkim zafascynowaniem. I teraz zaczynam widzieć po sobie, że one się po prostu zmieniają. Robią się mocniejsze, robią się jakby wiedzą, po prostu wiedzą bardziej, ale to się wiąże z tym, że są bardzo aktywne i po prostu ta nieustanna praca z materiałem je wzmacnia, tak.
Która z nagród, którą pani zdobyła, albo która wystawa, którą miała pani okazję zrealizować, przyniosła pani najwięcej satysfakcji?
Nie, to jest bardzo trudne pytanie, ale jest wiele takich wystaw, które były bardzo ważnymi dla mnie takimi punktami. I właściwie pierwszą powiedziałabym, że to jest wystawa, która była w Poznańskim Muzeum Narodowym, A Geometria Hans Arpi Polska. No to dla mnie był ogromny zaszczyt, że ja mogę moje prace pokazać w takim towarzystwie, w takim miejscu. Też to było krótko po studiach, więc no tak, to było onieśmielające dla mnie, ale takie, znowu, takie pające do przodu, dodające skrzydeł. Wszystkie działania w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku, to dla mnie jest zawsze ogromne szczęście, bo właśnie już jako dziecko wiedziałam o istnieniu tej instytucji i wydawało mi się, że to jest po prostu centrum świata. I jest.
Słuchają Państwo rozmowy z Martyną Pająk. Po krótkiej przerwie usłyszymy między innymi o tym, jaka rzeźba jest dla artystki swego rodzaju amuletem.
Supermocne.